Niemiecki Süddeutsche Zeitung opublikował tekst, w którym warszawska korespondentka tego dziennika, Wiktoria Grossman, radzi Donaldowi Tuskowi, co powinien zrobić w sprawie zamieszania, które wywołała w ostatnich dniach Ukraina. Według gazety, jeżeli Tusk chce być poważnie traktowany w Berlinie, Londynie, w Paryżu, musi jasno opowiedzieć się po stronie Ukrainy i Niemiec. A cóż takiego rada ta ma oznaczać? O tym za chwileczkę, bo pozostaje tutaj jeszcze znacznie ciekawsza kwestia. O ile w przeważającej części dziennikarstwo i publikacje wychodzące spod redakcyjnych piór powinniśmy traktować jako zwykłą publicystykę, no, analizę rzeczywistości wytwarzaną przez jakiegoś konkretnego, mądrzejszego lub głupszego redaktora, o tyle nie powinniśmy zapominać, że to właśnie środowisko dziennikarskie ze względu na swoją opiniotwórczość jest najczęściej wykorzystywane przez służby wywiadu i kontrwywiadu własnych lub obcych państw. No, ostatnim przykładem może być oczywiście udający Hiszpana, rosyjski szpieg, z którym przespała się część dziennikarskiego liberalnego środowiska, którego to szpiega ci sami dziennikarze wprowadzali na polityczne salony oraz ładowali swoje telefony, podłączając je kablem do szpiegowskiego laptopa swojego nowego kolegi. Ale dziś również nie o tym. Ważnym pytaniem jest to, które pozwoli nam uzyskać odpowiedź, czy komentarz dziennikarki Wiktorii Grossman oraz idący w następstwie cały w zasadzie lawinowy wzrost tekstów w podobnym tonie występujący w niemieckiej prasie był zwykłą publicystyką wyrażającą prywatne przemyślenia dziennikarskie, czy raczej wyraźnym, zaprogramowanym w innym miejscu niż redakcja sygnałem z Berlina. Są bowiem takie dziedziny życia, w których politykowi z różnych względów nie wypada po prostu lub nie jest warto wygłaszać wprost, czego oczekuje od innego polityka. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś w ramach cyklu Ja tu tylko na chwileczkę przyjrzymy się bliżej pewnym komunikatom z Berlina. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Póki pamiętamy jeszcze, jak to jest być u siebie. Chciałbym zapewnić na wstępie, że czytam wszystkie wasze komentarze, ale nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, stąd proszę o wybaczenie. Za miłe słowa, czasem również konstruktywną krytykę, serdecznie dziękuję. Na stronie miskoczuwaj.pl możecie nabyć dwie powieści Romana Dmowskiego, Dziedzictwo oraz W połowie drogi, a także jeszcze dostępny pierwszy numer magazynu Czuwaj, który poświęciłem bezpieczeństwu i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Tymczasem dziękuję wszystkim za udzielane nam cykliczne wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie robić tego, co tu robimy i tak skutecznie działać. Jeżeli ktoś z Państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam całą wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. No to co? Zaczynamy. Przed oglądaniem sprawdź swoją subskrypcję. YouTube lubi czasem je usuwać. Kliknij też dzwoneczek, żeby być na bieżąco lub zapisz się na listę mailingową przez formularz na stronie miskoczuwaj.pl. Po zapisaniu się na listę sprawdź, czy maile ode mnie nie wpadają do spamu lub innego foldera. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung wprost poucza rząd nad Wisłą, jak powinien się zachować w sprawie sporu z Ukrainą. Główna teza artykułu jest oczywista. No jeżeli Donald Tusk chce, żeby jego głos był brany na poważnie w Berlinie, Londynie i Paryżu, musi w kraju jednoznacznie stanąć po stronie Ukrainy i Niemiec. Gazeta przypomina, że prezydent Karol Nawrocki zamierza odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego z powodu decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Oczywiście nie byłoby żadnego problemu, gdyby Duda nie wyszedł przed szereg i nie zaczął odznaczać najwyższym i najstarszym odznaczeniem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej przypadkowych ludzi. Wystarczy, że order ten otrzymał już Adam Michnik i Gerhard Schröder, prawda? Czyli były kanclerz Rzeszy. Facet, który kilka lat później robił interesy z Rosjanami w ramach Gazpromu i Nord Stream ponad naszymi głowami. No, przeciwko Polsce. A warto tutaj przypomnieć, że Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczpospolitej Polskiej. Pytam więc, jakie to pożytki mamy z działalności Adama Michnika, pana Schrödera czy Zełenskiego? A teraz, jeżeli order nie zostanie odebrany zgodnie z zapowiedziami prezydenta, to państwo polskie po raz kolejny zostanie wystawione na śmieszność i ukaże swoją niemoc na kolejnym polu. Zresztą i tak to już jest bardzo mocno wyłuszczone, ponieważ okazuje się, że decyzja prezydenta jest podważana przez część kapituły i jest podważana przez część ludzi związanych z rządem. A to buduje obraz niestabilności politycznej państwa polskiego na zewnątrz. Ale najwyraźniej taki jest już ich cel. Wracając jednak do sprawy niemieckiej prasy. Według korespondentki Wiktorii Grossman, Tusk powinien szybko zakończyć dyskusję w sprawie orderu i opowiedzieć się po stronie prezydenta Ukrainy. Ale to nie wszystko, bo są też kolejni dziennikarze i analitycy z Niemiec, którzy uważają, że konflikt z Kijowem jest Tuskowi niepotrzebny, jeżeli chce on myśleć poważnie o udziale w rozmowach o przyszłości Ukrainy. Zaznaczają oni, że dziś w praktyce kluczowe decyzje dotyczące dalszego prowadzenia wojny lub ewentualnego pokoju zapadają w ramach grupy E3 złożonej z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. A Polska dowiaduje się o tych wszystkich ustaleniach dopiero później, dużo później. I nie wiemy de facto, jakie ustalenia zapadają na temat sytuacji w naszej regionie. Dopiero po fakcie. Jak widać, nikogo już nie dziwi, że król Europy jest zepchnięty na margines i traci posłuch nie tylko w kraju, ale również w Polsce. Czy ja powiedziałem to na głos? Więc jeszcze raz. Oczywiście nikogo nie dziwi, że król Europy jest zepchnięty na margines i traci posłuch nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jako argumentu motywacyjnego, który miałby złagodzić nieco przekaz i pokazać, że nie jest jeszcze wszystko stracone, no to podaje się taką rzecz, że mogą tu nastąpić pewne zmiany pod warunkiem, że rząd w Polsce będzie działał zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez starszych i mądrzejszych. Tych z Niemiec, rzecz jasna. Gazeta podała wprost, że Polska jako bezpośredni sąsiad i kraj, przez który przechodzi zdecydowana większość dostaw na Ukrainę, ma oczywiście prawo oczekiwać realnego wpływu na przebieg spraw. No to prawda. Ale cytując pana Janusza Korwin-Mikkego, na dnie rowu mariańskiego żyją sobie od milionów lat rurkowce. I żyją. Tak też Sudetische Zeitung jako głównego winowajcę zamieszania wskazuje oczywiście prezydenta Nawrockiego, który w ocenie niemieckiej wizji świata dąży do eskalacji. Gazeta opisuje go jako prawicowo-nacjonalistycznego prezydenta i zdecydowanego przeciwnika rządu Tuska, dodając, że decyzja Zełenskiego dotycząca UPA była co prawda pozbawiona wrażliwości, no ale mimo wszystko Tusk powinien stanowczo ukrócić debatę rozpoczętą przez Nawrockiego w Polsce i opowiedzieć się po stronie Kijowa. Dalej niemieccy dziennikarze przechodzą płynnie od roli publicystów do czegoś na wzór coachów, spin doktorów, szefa tutejszego protektoratu, doradzając Tuskowi, żeby nie ulegał tak często swoim przeciwnikom politycznym i wziął się w końcu w garść. Ponieważ Nawrocki postrzega również Niemcy jako wroga Polski, no to z tego powodu, mówią dziennikarze, premier Tusk miałby rzekomo unikać wspólnych wystąpień i projektów wojskowych z Niemcami. A prawda moim zdaniem jest zupełnie inna. Z tym człowiekiem po prostu nikt się nie liczy. Swoją drogą cicho też zrobiło się wokół szefa MSZ Sikorskiego. O, chociaż może wynika to również z tego, że mnie zablokował na X-ie i jego mądre analizy jakoś słabiej do mnie docierają. Sudetische Zeitung zauważa jednocześnie, że partia Donalda Tuska ma bardzo dobre wyniki sondażowe i to takie, o jakich niemieccy politycy mogą sobie tylko pomarzyć. I konkluzja tego artykułu jest jasna. Jeżeli Tusk chce większego posłuchu na Zachodzie, to musi w kraju wyraźnie opowiedzieć się po stronie Ukrainy i Niemiec i stać się silniejszy, będąc, powiedziałbym, mocniejszym oponentem wobec opozycji w kraju, również tej prezydenckiej. Nie wiem, skąd Niemcy biorą informacje o tych rzekomych, fenomenalnych wynikach Donalda Tuska. Może chodzi im o ten stały, fanatyczny elektorat, któremu można wmówić wszystko, a i tak będzie dzielnie bronił swojego wodza. Ale żeby jakoś specjalnie egzaltować się polityczną precyzją, siłą Donalda Tuska, to raczej bym nie przesadzał. Za chwilę postaram się logicznie przeanalizować zdanie po zdaniu z tego niemieckiego tekstu, ale najpierw warto, tak sobie myślę, zastanowić się nad tym, czy ten cały artykuł jest jedynie publicystyczną papką, czy też klasycznym wyrażaniem oczekiwań Reichstagu, Bundestagu wobec kancelarii prezesa Rady Ministrów w Warszawie. No tak już jest, że zawód dziennikarza to idealne miejsce dla działań i poczynań wywiadów. Czym się bowiem ten zawód charakteryzuje? No mobilnością, dostępem do źródeł, budowaniem każdego dnia sieci kontaktowych, czyli networkingu, możliwością zadawania pytań bez wzbudzania podejrzeń. Dziennikarze mają też szerokie wpływy, a niektórzy politycy bardzo lubią im się przypodobać. No chyba, że tak jak pani Gawryluk powiedzą na antenie prawdę i wówczas uruchamia się przeciwko nim całą machinę propagandy. Ale tak czy inaczej instalowanie agentury w różnych ciekawych miejscach jest sprawą znaną nie od dziś. Ktoś może oczywiście powiedzieć, panie Marku, co pan mówi, takie rzeczy się nie dzieją, no chyba, że w filmach o Jamesie Bondzie. Powiedziałbym tak, no do prawdy? Oto przykład pierwszy z brzegu. Harold Adrian Russell, czyli Kim Philby. Kim był pan Kim? O, brytyjskim oficerem wywiadu i podwójnym agentem Związku Radzieckiego. W roku 1963 ujawniono przecież, i była to głośna sprawa, że był członkiem Cambridge Five, czyli siatki szpiegowskiej, która ujawniała Sowietom brytyjskie sekrety podczas II wojny światowej, no i na początku zimnej wojny. I spośród tej piątki cambridge'owskiej, Philby był powszechnie uważany za najbardziej skutecznego w dostarczaniu tajnych informacji do Związku Radzieckiego. Facet został zwerbowany przez radziecki wywiad w 1934 roku podczas studiów w Cambridge. Pracował jako dziennikarz, relacjonując wojnę domową w Hiszpanii i bitwę o Francję. W roku 1940 rozpoczął pracę dla brytyjskiej Secret Intelligence Service. Pod koniec II wojny światowej został jej wysoko postawionym członkiem. Był tak dobry, że w roku 1949 został mianowany pierwszym sekretarzem ambasady brytyjskiej w Waszyngtonie i pełnił funkcję głównego łącznika Wielkiej Brytanii z amerykańskimi agencjami wywiadowczymi. No problem właśnie polegał na tym, że był podwójnym agentem. Gdy pojawiły się pierwsze publiczne podejrzenia, no to Philby zrezygnował z pracy w MI6, ale został publicznie oczyszczony z zarzutów przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Harolda Macmillana. Wrócił więc do kariery dziennikarza i jednocześnie szpiega MI6 w Bejrucie. Po niespełna kolejnych 7 latach musiał uciec do Moskwy, po tym jak w roku 1963 zdemaskowano go już oficjalnie jako agenta sowieckiego. Tak też Philby zamieszkał w Moskwie aż do swojej śmierci w roku 1988. Z Wysp Brytyjskich udajmy się teraz za ocean. Te same metody stosowała również amerykańska CIA w ramach operacji Mockingbird w latach 50. i 60. XX wieku. Tam agencja współpracowała z setkami dziennikarzy z najważniejszych redakcji. Umieszczali oni wówczas odpowiednie materiały zgodne z odpowiednią linią, przekazywali informacje, wyciszali niewygodne tematy. A cała akcja została oficjalnie potwierdzona w raporcie Komisji Churcha w latach 70. również XX wieku. I podobnie działało KGB. Dziennikarze, zwłaszcza korespondenci zagraniczni, byli cennymi agentami wpływu i źródłami informacji. Niemiecka BND również korzystała z przykrywek dziennikarskich. Przykładem niech będzie Wilhelm Dilthey, który przez ponad 10 lat pracował jako agent BND. Zajmował się dostarczaniem danych na temat sprzętu wojskowego oraz rozwoju politycznego i gospodarczego krajów Bliskiego Wschodu, Środkowego Wschodu, Azji Południowej i Środkowej. Są to oczywiście historie grane, powiedziałbym, z wysokiego C. Ale nie zawsze jednak ten werbunek musi oznaczać jakąś wielką historię szpiegowską. Zdarza się bowiem, że służby przekazują różne informacje zwykłym dziennikarzom w trybie out of the record. No po co to robią? Bo wiedzą, że głodny podawania ekskluzywnych, własnych informacji dziennikarz na takich smaczkach buduje swoją rozpoznawalność, sławę i zasobność portfela. Bywa też tak, że służby podają dziennikarzom informacje w mniej lub bardziej zakamuflowany sposób. Jeżeli już się to zdarza, to są to raczej sugestie tematów, a nawet gotowe teksty przesyłane wybranym redakcjom, szczególnie w sprawach bezpieczeństwa narodowego, zagranicznego czy jakichś tam sojuszy. Więc niemiecki korespondent w Warszawie piszący o Polsce, Ukrainie, o Niemczech jest bez wątpienia cennym kanałem przekazywania istotnych treści dla Berlina. Oczywiście być nim wcale nie musi, tym agentem, ale odrzucić takiej możliwości nie możemy. Załóżmy więc, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz chciałby powiedzieć Donaldowi Tuskowi, że ma wspierać Ukrainę i trzymać się bardzo silnie linii wytyczonej przez Rzeszę. Jak myślicie, z jakimi reakcjami by się mogło to spotkać, gdyby kanclerz Niemiec odpowiednio głośno to wyraził, na przykład podczas konferencji prasowej? No prawda, z ostrymi. A politykowi niepotrzebne są ostre reakcje. No przynajmniej nie zawsze. A tak? Dziennikarka pisze tekst, wyraża w nim dokładnie to samo, co Merz chciałby powiedzieć królowi Europy, A gdy robi się zamieszanie, no to można wówczas powiedzieć, że jest to przecież tylko zwykła publicystyka. Nie popadajmy w jakąś paranoję, wszędzie widzimy agentów. Miejmy na uwadze, że nawet w demokracjach liberalnych media głównego nurtu często odzwierciedlają tak zwany, chociaż nienawidzę tego słowa, konsensus elit polityczno-medialnych i służb. Publikacja w Sudetische Zeitung z tą sugestią, by Tusk opowiedział się po stronie Ukrainy i Niemiec, idealnie w moim odczuciu wpisuje się więc w linię niemieckiej polityki zagranicznej, ponieważ przyspiesza zakończenie konfliktu, a to z kolei otwiera drogę do wznowienia relacji dyplomatycznych i ekonomicznych na linii Rosja i Niemcy. Jakby to powiedzieć, bo to jest też bardzo ważne. Wybudowana za duże pieniądze rura, czy też rury sunące po dnie Bałtyku, technologicznie nie lubią być puste. I im szybciej napełni je skroplony gaz w odpowiednim ciśnieniu, gaz ziemny, tym lepiej, oczywiście lepiej dla stron zainteresowanych, a tą stroną niestety nie jest Polska. I teraz krótkie rozważanie na temat prostej zasady fizyki, bo to ma również wpływ na to, co dzieje się w kwestii polityki ekonomicznej Niemiec, polityki zagranicznej Niemiec i dyplomacji. Zobaczcie. Niemcy z Rosjanami położyli na dnie Bałtyku rury i jak sobie sprawdziłem, koszt tej operacji, mówię tutaj o tych dwóch projektach Nord Stream, wyniósł około 18-20 miliardów euro, jeżeli chodzi o postawienie tego systemu na dnie morza. Czyli w przeliczeniu na kurs dzisiejszej polskiej waluty jest to kwota około 85 miliardów złotych. Położyli więc rury, przez które mieli puszczać gaz. I na tym oczywiście zarabiać. No ale go nie puszczają. Jaki jest powód? Z jednej strony są to sankcje na Rosję, a z drugiej... No, jedna z nitek zepsuła się poprzez, jak słyszymy, kontrolowany wybuch. I samo wstrzymanie handlu gazem to oczywiście wielki cios w gospodarkę niemiecką, głównie tę chemiczną związaną z BASF-em. Ale jest to tylko jeden z problemów, bo oto na dnie Bałtyku, chodzi tu o głębokość około 110, no najmniej 80 metrów w rejonie Nord Stream, woda wywiera znaczne ciśnienie zewnętrzne na rurę. Rury gazociągów są zaprojektowane głównie na wysokie ciśnienia wewnętrzne gazu, co jak sprawdziłem, w Nord Stream wynosi nawet od 170 do 220 barów w zależności od odcinka. Gdy wewnątrz jest mało gazu lub jest on pod niskim ciśnieniem, różnica ciśnień, czyli to zewnętrzne minus wewnętrzne, rośnie, co może doprowadzić do zapadania się rury, a być może nawet i implozji, czyli przeciwieństwa eksplozji. Czyli zniszczenia tego materiału kosztującego ogromne pieniądze. I właśnie dlatego Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były utrzymywane, chociaż nie było handlu, napełnione i pod ciśnieniem gazem, mimo tego, że już nie płynął on z Rosji, prawda, do Niemiec i zostało to wstrzymane po ataku Rosji na Ukrainę. Niemcy widzą więc potrzebę szybkiego zakończenia wojny w ten czy inny sposób i wiedzą, że jest to ważne nie tylko z powodu braku dostępnego taniego gazu z Rosji, ale również dlatego, że wydane na budowę podwodnej sieci 18 czy tam, jak mówię, 20 miliardów euro mogą doprowadzić do tego, że jak ten stan potrwa dłużej, to wszystkie te pieniądze pójdą jak krew w piach i trzeba będzie budować na nowo, a to znowu protesty, znowu pozwolenia, znowu zgody, znowu opinia międzynarodowa, Stany Zjednoczone... I Donald Trump, który tym razem zarządza Ameryką. No, same problemy. A jak rura jest, to trzeba ją wykorzystać, póki działa. Do tego dochodzą też głosy dotyczące ewentualnego odszkodowania. Nie wykluczamy, że w przyszłości podejmiemy kwestię rekompensaty za szkody powstałe w wyniku eksplozji, powiedział w wywiadzie dla RIA Nowosti Dimitr Biriczewski, szef Departamentu Współpracy Gospodarczej MSZ. Niemcy mają więc swoje zmartwienia i mają też plan. Nie chcąc, żeby ktoś stanął na przeszkodzie w jego realizacji, muszą naciskać i nalegać. Dmowski mówił, powtarzam zawsze i będę powtarzał w nieskończoność, nie możemy winić Niemców za to, że realizują swój interes narodowy. Powinniśmy obwiniać siebie za to, że nie realizujemy własnego. Zastanawiam więc się nad tym, czy nie jest przypadkiem naiwnością zakładanie, że tekst o takiej treści, opublikowany w poważnym niemieckim dzienniku, to wyłącznie prywatna opinia jakiejś tam korespondentki. W strategicznych sprawach media są często elementem szerszej komunikacji państwowej. Nie każdy dziennikarz oczywiście jest agentem. Wielu nie jest, większość nie jest. Ale wielu bywa również użytecznymi narzędziami, sympatykami, źródłami lub świadomymi współpracownikami. Czasem wystarczy też niewiele. Jakiś zaprzyjaźniony polityk ładnie poprosi dziennikarza o postawienie jakiejś konkretnej tezy, no i komunikat idzie w świat, zajmują się tym zaraz wszystkie inne media. Nie jest chyba też tajemnicą, że może się znaleźć całkiem niemało osób, które byłyby w stanie za 2,50 dla chwili sławy sprzedać interes swojej wspólnoty. Poważne państwo musi więc brać pod uwagę przy tworzeniu swojej polityki takie właśnie możliwości, reagować adekwatnie, budować własne kanały wpływu i nie ulegać presji narracyjnej. Inna oczywiście sprawa, że jeżeli Niemcy nam doradzają, to powinniśmy raczej robić coś zupełnie odwrotnego. Co my natomiast tutaj nad Wisłą widzimy? Widzimy, że pomimo wielkiego otrzymywanego od nas wsparcia, Ukraina zdecydowała się budować swoją tożsamość na gloryfikacji UPA, czyli organizacji współodpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nadanie imienia takiej formacji, jednostce wojskowej, przez Załęskiego to oczywiście konkretny gest i wyraźny sygnał. I teraz pytanie, po co on to zrobił? Przecież nie uzyskał tym niczego, co zwiększyłoby jego sławę w lokalnej polityce. Nie przyczyniło się do wzrostu zaufania i w zasadzie jest to historia o niczym. Zdecydował się jednak na jej opowiedzenie, tej historii. Dobrze wiedział, że wywoła ona niemałą wściekłość. Może właśnie zrobił to na wielką i gorącą prośbę Niemiec, które przy jego pomocy zaczynają właśnie mieszać w polskim kotle i podkładać do ognia przed samymi wyborami parlamentarnymi, które są zaplanowane na przyszły rok. No nie spodziewacie się chyba, że Niemcy nie są zainteresowani tym, kto tutaj wygra wybory. Wiadomym jest przecież, że rozbiegówka do kampanii musi się zacząć znacznie wcześniej. Jakież to więc świetne rady otrzymał człowiek piastujący funkcję premiera naszego nieszczęśliwego kraju od niemieckiej korespondentki, dziennikarki? Niemiecka gazeta radzi, by Tusk szybko zakończył tę dyskusję i stanął po stronie Kijowa, tak? Czyli co miałby zrobić? Skopiować ukraiński pomysł i zakorzenić na naszym gruncie? A może chodzi o to, żeby tym obrzydliwym ukraińskim działaniem odwrócić uwagę od poważnego problemu zamiatanego od kilku lat pod dywan? Ukrywanego do tego stopnia, że nawet Europol nie może się z tematem przebić. Nie wiem, czy wszyscy mają bowiem świadomość, że broń dostarczana Ukrainie od roku 2022 trafia na czarny rynek w Europie. Europol i Frontex o tym delikatnie suflują te informacje. Ostrzegały o tym od samego początku, ale temat był i jest wyciszany. No dlaczego? Bo z jednej strony jest wielką kompromitacją Unii Europejskiej, a z drugiej może być celowym działaniem. Co mam na myśli, mówiąc o celowości? No są przecież takie siły, które marzą o destabilizacji różnych regionów Europy. W tym celu jakaś broń na ulicach by się przecież przydała, prawda? Gdyby podczas Majdanu w Kijowie ci wszyscy ludzie dostali nagle na przykład 8 tysięcy sztuk karabinów. Karabinków szturmowych. Przecież to wszystko jest przygotowywane nie do użytku cywilnego, ale wojennego. Z możliwością prowadzenia ognia w systemie ciągłym. Fakty są takie, że od 4 lat Ukraina stała się największym importerem broni. Same Stany Zjednoczone wstrzyknęły 18 miliardów dolarów w dozbrojenie tego kraju, ale na co słusznie zwracał uwagę Donald Trump, nie wprowadzono do tego żadnego systemu kontroli nad przekazywaną bronią i tak naprawdę nikt nie wie, gdzie ona jest. Tak też najnowsze dane Europolu mówią, że karabiny szturmowe, które miały znaleźć się na froncie, znaleziono jednak w Hiszpanii i na Węgrzech. I to dopiero początek. A po co w Hiszpanii? Od początku przestrzegam, i o tym jest też pierwsze wydanie magazynu Czuwaj zresztą, że wojna, jej rozlanie się na inne kraje, jest znacznie odleglejszym tematem niż to, co może wydarzyć się po zakończeniu tego, co mamy obecnie, co obserwujemy obecnie na wschodzie. Chodzi o wzrost przestępczości pospolitej i zorganizowanej z udziałem weteranów, którzy przez ostatnie 5 lat byli w boju i znają się na swojej robocie. Oglądający nasz program różnego rodzaju funkcjonariusze z służb siłowych, SPKP czy Straży Granicznej dobrze wiedzą, o czym mówię. Dobrze wiecie, ile macie w ostatnich miesiącach akcji i interwencji. Dalej niemiecka gazeta pisze, że Tusk nie potrzebuje konfliktu z Ukrainą, bo chce przecież uczestniczyć w rozmowach o przyszłości tego kraju. I słusznie dziennikarka Wiktoria Grossman stawia do pionu nadwiślańskiego premiera, bo tym jednym zdaniem pokazała naszą pozycję. Mianowicie polega ona na tym, że nic nie możemy, że nie mamy, że nie zdobyliśmy i nie staraliśmy się nawet zdobyć przez te 5 lat żadnych kart przetargowych. Pomimo ryzyka, które podjęliśmy, wydatków, które ponieśliśmy, serca, które zostało okazane, decyzje o tym, co będzie, będą podejmowali Ukraińcy razem z Niemcami pod bacznym okiem Francuzów i przy aprobacie Anglików. Tusk nie potrzebuje konfliktu z Ukrainą, bo chce przecież uczestniczyć w rozmowach o przyszłości tego kraju. A po co ma w nich uczestniczyć? No bo są pewne ośrodki zainteresowane zarobieniem niewąskiego szmalu, które liczą, że coś im skapnie, gdy przyjdzie proces odbudowy Ukrainy. A jeżeli Tusk źle zagra, to ośrodki te będą na niego wściekłe. Tak też widzimy jak na dłoni, że Ukraińcy mogą prowadzić politykę historyczną opartą na fałszowaniu faktów, bo wiedzą, że polskie elity po roku 1989 rzadko reagują stanowczo. Aż tu nagle przychodzi pan Nawrocki i zmienia zasady gry. Czy mu się uda? Nie wiem. Zobaczymy. Pamiętajcie, że prezydent też nie wszystko może. I nie chodzi tylko o kwestie ustawowe. Chodzi o tych wszystkich diabłów, którzy przypominają mu o pewnych zależnościach niepisanych i innych rzeczach, na które powinien brać poprawkę. I nikt za nami nie stanie. I żadne pieprzenie Kaczyńskiego, że Ukraińcy do Unii z Banderą nie wejdą, nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ nie Kaczyński będzie o tym decydował, a sama Europa ma w dupie to, czy ktoś buduje swoją pozycję na zwyrodnialcach nadziewających dzieci na płoty, bo myśli tylko o tym, jak zarobić niewąski szmal. Zresztą wczoraj ogłoszono, że Ukraina rozpoczyna właśnie pierwszy element akcesu do Unii Europejskiej. Co powinno zrobić więc państwo polskie? Oczywiście przestać być naiwne. Po pierwsze, konsekwentna polityka, bronić godności historycznej i nie godzić się na szarganie orderu Orła Białego. Domagać się realnego głosu w decyzjach dotyczących Ukrainy, czyli naszego regionu, a nie tylko informacji po fakcie. Nie rezygnować z własnych interesów bezpieczeństwa tylko po to, by nie drażnić Niemiec. Co to w ogóle ma być? To ustalmy, że jesteśmy ich kolonią i się poddajmy. Proste. Sondaże Tuska nie zmieniają tu faktu w żadnej kluczowej sprawie dla Polski. Trzeba mieć po prostu twarde stanowisko, a nie ulegać zewnętrznym naciskom. I osobiście jestem przekonany, że niemieckie media od czasu do czasu komunikują oczekiwania wobec Polski. Warto to czytać właśnie w ten sposób, jako element gry państwowej, a nie obiektywny komentarz dziennikarski. Polska powinna jednak reagować adekwatnie do działań ukraińskich, a nie według wytycznych z zagranicznych gazet. Suwerenna polityka nie jest żadnym fanatyzmem. To tylko minimum rozsądku, po prostu. W całym tym jednak międzynarodowym zamieszaniu zapominamy o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o sprawczości Niemiec. I o tym właśnie będzie za chwileczkę w podsumowaniu. Na stronie miskoczuwaj.pl możecie nabyć dwie powieści Romana Dmowskiego, Dziedzictwo oraz W połowie drogi, a także jeszcze dostępny pierwszy numer magazynu Czuwaj, który poświęciłem bezpieczeństwu i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Tymczasem dziękuję wszystkim za udzielane nam cykliczne wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie robić tego, co tu robimy i tak skutecznie działać. Jeżeli ktoś z Państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam całą wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. A jeżeli chodzi o najnowszy numer specjalny magazynu Czuwaj, który będzie w całości poświęcony mszy wszechczasów, no to chciałbym Wam przedstawić, jak będzie wyglądała jego okładka i wnętrze. Teraz zastanawiamy się nad tym, czy będziemy w stanie wyprodukować ją w grubej oprawie, czy znaleźć jakieś inne ciekawe, ale równie ekskluzywne rozwiązanie. O tym, kiedy będzie dostępny specjalny numer magazynu w sprzedaży, będę informował na bieżąco. Niemcy to bardzo poważny przeciwnik. Możemy oczywiście zastanawiać się, czy podejmowane przez polityków z Berlina decyzje są rozsądne. Mówię o decyzjach dotyczących zalewania nas obcym kulturowo elementem. Ale myślę, że tutaj akurat grają nieco odmienne siły i to one stoją za takim, a nie innym systemem decyzyjnym. Zacznijmy od tego, jak Niemcy od lat sabotują regionalne inicjatywy niezależne od Berlina. Tutaj czasami sobie też tak myślę, że Robert Schuman, chrześcijański polityk, bardzo zaangażowany kościelnie, popełnił lata temu wielki błąd, uważając, że Niemcy trzeba wprowadzić na nowo do cywilizowanego świata. I to w zasadzie kilka lat po tym, gdy zakończyła się II wojna światowa, a trwały jeszcze procesy norymberskie. Nie przewidział chyba tego, że Niemcy odbudują swoją potęgę w ten właśnie sposób. Tak czy inaczej, w roku 1989, przypomnę taką rzecz, powstała inicjatywa czterostronna, tak zwane Quadragonale. Był to format Austrii, Węgier, Jugosławii i Włoch. Później został on przekształcony w inicjatywę środkowoeuropejską, Pentagonale, Heksagonale, aż do Oktagonale zdaje się, i później też były szersze formy. W rzeczywistości było to niemieckie i austriackie narzędzie do budowania wpływów w Europie Środkowej na własnych warunkach z pominięciem silnego polskiego przywództwa. Tak też Niemcy doprowadziły do konfliktu w Jugosławii, pospiesznie uznając niepodległość Słowenii i Chorwacji w grudniu 1991 roku, bo przecież za takie rozwiązanie odpowiada Helmut Kohl i ówczesna niemiecka dyplomacja, które narzuciły swoją decyzję wspólnotom europejskim, a to z kolei przyspieszyło rozpad federacji i wybuch wojen bałkańskich. Niemcy są odpowiedzialni za tyle śmierci tam na miejscu, w Jugosławii. Pamiętajmy, że Berlin nie waha się destabilizować regionu, gdy służy to jego interesom geopolitycznym. I nie ma tu znaczenia, czy ludzie zginą, czy nie zginą. Podobną taktykę stosują wobec Grupy Wyszehradzkiej V4. Grupy, która jest tak naprawdę miejscem kurtuazyjnych spotkań i nic od lat już nie oznacza. Przypomnę wam, że Niemcy regularnie wpraszały się na spotkania V4, starając się rozmywać spójność naszej czwórki i zapobiegać temu, by stała się ona niezależnym blokiem pod polskim przewodnictwem. I zamiast tego promują własne formaty współpracy z krajami naszego regionu. Taki sam niechętny stosunek mają do szerszego bloku państw Międzymorza. I można do Międzymorza mieć różnego rodzaju zastrzeżenia, ale chodzi mi o stwierdzenie pewnego faktu, który nie jest na niekorzyść Niemców. Inicjatywa Trójmorza była przecież od początku przez Niemcy postrzegana jako zagrożenie, jako projekt, który miałby utrwalać podziały w Unii Europejskiej i wzmacniać polski wpływ w Europie Środkowo-Wschodniej, a tego nikt nie chce. Ani Niemcy, ani Francuzi, ani Rosjanie. Więc Berlin uczestniczy w nim głównie jako obserwator, by kontrolować i łagodzić ewentualne niezależne ambicje naszego regionu. Więc jeżeli ktoś uważa, że Niemcy nie są do tego zdolne, to przypominam tylko, kto blokuje od lat wszelkie próby, inicjatywy stworzenia sojuszu państw na wschodzie od Odry pod przewodnictwem Polski. Niemcy konsekwentnie hamują też rozwój polskich portów i żeglugi śródlądowej, na przykład na Odrze, poprzez naciski ekologiczne, pozwy Landu Brandenburgii, sprzeciw wobec regulacji rzeki. A powód jest prosty, mówiłem o tym w kilku już programach kilka lat temu. Silna polska żegluga na Odrze i konkurencyjne porty w Szczecinie, w Świnoujściu zagroziłyby dominacji niemieckiego frachtu na Renie i w portach północno-niemieckich, a to oznaczałoby upadek lub spadek przepustowości, powiedziałbym, portu w Hamburgu. Wystarczyłoby, żeby Czesi doprowadzili do porządku kilkusetkilometrowy, zdaje się, odcinek Odry i moglibyśmy połączyć się rzekami z Dunajem. A to łączy nas z drugim morzem. Niemcy wolą mieć więc słabszego sąsiada w postaci Polski, którego można kontrolować, niż silnego partnera rosnącego na konkurenta. I ten wzorzec polityki, czyli dziel i rządź, sabotowanie regionalnych sojuszy pod polskim przywództwem oraz ekonomiczne osłabienie Polski jest stały i wynika z klasycznych niemieckich interesów. Co zrobi Donald Tusk, to wszyscy wiemy. Nie miejmy złudzeń. A co by było, gdyby nie napotkał oporu ze strony prezydenta Karola Nawrockiego? To wszystko też łatwo przewidzieć. I myślę, że powinni wziąć to pod rozwagę wszyscy ci konserwatyści, którzy nawoływali, aby drugą turę wyborów prezydenckich bojkotować. Trzymajcie się z dala od takich ludzi. Oni o polityce nie mają bladego pojęcia. I zwróćcie uwagę, czy osiągnęli najpierw coś we własnym życiu. Bo jeżeli nie, a pchają się do polityki, to znaczy, że robią to z jednego tylko powodu. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.
Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z dwiema zakładkami, dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.
magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sposób przekazanej przez Marka wiedzy jest zjawiskowy. Całość czyta się jak powieść kryminalną, a nie nudną instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia. Tak, autor nie ucieka od trudnych tematów i przekazuje wiedzę w sposób rozsądny i zgodny ze sztuką. Praktyka, znajomość tematyki i empatia to wielkie plusy tego wydania magazynu. Marek Miśko pojmuje ten obszar znacznie szerzej, promując praktyczną wiedzę adekwatną do istoty współczesnych zagrożeń, z którymi może zmierzyć się człowiek. To solidna dawka praktycznej wiedzy, która daje do myślenia, nawet emerytowanemu operatorowi wojsk specjalnych. Misja przetrwanie. Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sytuacje ekstremalne. Bezpieczeństwo własne. Terroryzm. PTSD po wojnie. Marek Miśko, Czuwaj. Magazyn do nabycia na stronie miskoczuwaj.pl oraz podczas szkoleń w całej Polsce.
Na szkolenia zapraszają Marek Miśko i Piotr Szalaty.